Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przewodniczył nabożeństwu pokutnemu dla młodzieży diecezji rzymskiej.
Ojciec Święty zaapelował o zapewnienie wszystkim mieszkańcom Haiti godnych warunków życia.
Audiencją u papieża zakończyło się spotkanie specjalnej komisji w sprawie Chin.
Zmarł uprowadzony w Iraku chaldejski arcybiskup Mosulu, Paulos Faradja Rajo.
Z pielgrzymką w Rzymie przebywa grupa parafii świętego Józefa Robotnika w Surgucie na Syberii.
O tamtejszym kościele powie jej proboszcz, ksiądz Jarosław Mitrzak.
Tematem audycji Piotra Samerka są zabiegi ambasady polskiej przy Watykanie w 1951 roku o nowe nominacje kardynalskie w naszej ojczyźnie.
13 marca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W spowiedzi doświadczamy prawdziwej radości będącej darem Ducha Świętego, płynącej z Bożego miłosierdzia. Wskazał na to papież podczas nabożeństwa pokutnego dla młodych Rzymian, sprawowanego dziś wieczorem w Bazylice Watykańskiej i stanowiącego przygotowanie do diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Przypadają one w Niedzielę Palmową. Nabożeństwo zostało połączone ze spowiedzią indywidualną, a wśród spowiedników znalazł się już po raz drugi sam Benedykt XVI. Podobna liturgia w Bazylice Watykańskiej miała miejsce przed Wielkim Tygodniem ubiegłego roku.
W homilii na dzisiejszym nabożeństwie pokutnym papież przypomniał stwierdzenie ze swej encykliki Deus Caritas Est, że u początku bycia chrześcijaninem jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą Chrystusa. Nadaje on życiu nową perspektywę i decydujące ukierunkowanie. By umożliwić to spotkanie, otwieramy serca przed Bogiem, wyznając grzechy. Dzięki działaniu Ducha Świętego i przez posługę Kościoła otrzymujemy przebaczenie. Obecność Ducha Świętego w człowieku nie jest widoczna na zewnątrz, ale zmienia i odnawia całą perspektywę ludzkiego życia. Przypominając, że jesteśmy świątynią Ducha, Benedykt XVI zachęcił do posłuszeństwa jego wskazaniom, by wnosić wkład w budowanie Kościoła i rozpoznać, jakie powołanie Bóg nam wyznaczył. Dzisiejszy świat potrzebuje kapłanów, osób konsekrowanych, małżonków chrześcijańskich. Aby rozpoznać swoje powołanie, powiedział Ojciec Święty, korzystajcie z pomocy sakramentu spowiedzi i kierownictwa duchowego.
Do trudnej sytuacji Haiti, jednego z najbiedniejszych krajów świata, nawiązał papież, przyjmując biskupów przybyłych stamtąd z wizytą ad limina.
Wasz kraj zaznał bolesnych momentów, które Kościół śledzi z uwagą, podziałów, niesprawiedliwości, nędzy, bezrobocia. Są one źródłem głębokiego niepokoju społeczeństwa. Proszę Boga, aby wszystkim Haitańczykom, zwłaszcza tym, na których spoczywa odpowiedzialność społeczna, dał z odwagą promować przemiany i pojednanie. Chodzi o to, by wszyscy mieszkańcy kraju mieli godne warunki życia i coraz solidarniej korzystali z dóbr ziemi. Nie mogę zapomnieć o tych, którzy są zmuszeni opuścić swój kraj, udając się do sąsiedniej Dominikany, by zaradzić swym potrzebom. Życzę, aby wspólnota międzynarodowa kontynuowała i wzmogła wsparcie dla narodu haitańskiego. W ten sposób pozwoli mu coraz bardziej brać odpowiedzialność za swą przyszłość i rozwój.
Benedykt XVI poparł wysiłki podejmowane przez haitańskich biskupów dla umocnienia rodziny. Jest ona osłabiona zarówno kryzysem przeżywanym przez ten karaibski kraj, jak i przemianami obyczajowymi oraz stopniowym zatracaniem właściwego rozumienia małżeństwa i rodziny. Zachęcił ich, by wspierali małżonków odpowiednią formacją, ucząc ich także poszanowania życia. Podkreślił wagę budzenia powołań kapłańskich, ich selekcji i formacji. Winny w niej pomóc diecezje innych krajów, ofiarując seminarium Haiti księży dobrze przygotowanych do jej prowadzenia. Ojciec Święty wskazał też na znaczenie szkół katolickich. Mimo skromnych środków do ich dyspozycji odgrywają one na Haiti dużą rolę. Cenią je władze i ludność. Szkoły katolickie są miejscem ewangelizacji. Edukacja młodzieży ważna jest dla przyszłości narodu i kościoła, zwrócił uwagę papież. Przypomniał też pomoc, jaką najuboższym Haitańczykom niosą osoby zakonne i wolontariusze. Uprowadzony w Iraku chaldejski arcybiskup został odnaleziony martwy. Ciało arcybiskupa Paulosa Faradża Rajo porywacze zakopali w okolicach Mosulu. Sami też poinformowali telefonicznie przedstawicieli kościoła o miejscu ukrycia zwłok. Biskup pomocniczy Bagdadu, Szlemon Warduni, powiedział, że już wczoraj porywacze najpierw oznajmili mu, że arcybiskup Rajo źle się czuje, a następnie, że nie żyje. Na razie nie wiadomo, czy hierarcha zmarł z powodu złego stanu zdrowia, czy został zabity.
O śmierci arcybiskupa Rajo natychmiast poinformowano Benedykta XVI, który kilkakrotnie apelował o jego uwolnienie. W specjalnym telegramie papież zapewnił o modlitwie i solidarności z doświadczoną tą tragedią wspólnotą irackich chrześcijan. Wyrażam stanowcze potępienie tego aktu nieludzkiej przemocy, która obraża godność człowieka i poważnie szkodzi umiłowanemu narodowi irackiemu, napisał Benedykt XVI. Z kolei watykański rzecznik prasowy przypomniał, że absurdalna i niesprawiedliwa przemoc wciąż dotyka mieszkańców Iraku, a szczególnie tamtejszych chrześcijan. Wyraził nadzieję, że to tragiczne wydarzenie zintensyfikuje wysiłki wszystkich, a szczególnie wspólnoty międzynarodowej, na rzecz przywrócenia pokoju w tym tak bardzo udręczonym kraju.
Arcybiskup Rajo miał 67 lat, chorował i musiał codziennie przyjmować leki. Został porwany 29 lutego po odprawieniu drogi krzyżowej. Trzech towarzyszących mu mężczyzn, nieznani dotąd sprawcy, z zimną krwią zamordowali. Śmierć chaldejskiego arcybiskupa chrześcijanie Iraku nazwali wielkim krzyżem dla tamtejszego kościoła. Potwierdza ona jedynie tragiczne położenie chrześcijan irackich, mówi podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, prałat Krzysztof Nitkiewicz.
Te starożytne wspólnoty, sięgające początkami czasów apostolskich i mające ogromne zasługi w ewangelizacji kontynentu azjatyckiego, są dzisiaj ofiarą i zakładnikiem międzynarodowego terroryzmu. Ludność wyznająca islam podziela owszem cierpienia chrześcijan. Tym niemniej fundamentaliści religijni mają spory wpływ na klimat panujący w Iraku. Trzeba mieć nadzieję, że wraz z budową nowych struktur państwowych władze zdołają zagwarantować chrześcijanom rzeczywistą wolność religijną i bezpieczeństwo.
Audiencją u papieża zakończyło się spotkanie specjalnej komisji ustanowionej przez Benedykta XVI w sprawie Chin. W naradzie wzięli udział przedstawiciele watykańskich dykasterii, chińskiego episkopatu i zgromadzeń zakonnych.
Głównym tematem spotkania była sytuacja kościoła w państwie środka po opublikowaniu papieskiego listu do chińskich katolików. Zwrócono uwagę na takie zagadnienia zawarte w dokumencie, jak problem ewangelizacji w zglobalizowanym świecie, wprowadzanie nauki Soboru Watykańskiego II o kościele w aktualnej sytuacji Chin, przebaczenie i pojednanie wewnątrz tamtejszej wspólnoty katolickiej, w tym wymóg prawdy i miłości. Poruszono także zagadnienia szczegółowe, jak zarządzanie diecezjami oraz jego wpływ na formację duchowieństwa i świeckich. Wyrażono również wolę rzetelnego i konstruktywnego dialogu z władzami państwowymi. Uczestnicy watykańskiego spotkania przekazali Ojcu Świętemu swoje wnioski i uwagi. Z kolei Benedykt XVI zachęcił komisję do kontynuowania prac. Przypomniał też o inicjatywie Dnia Modlitw za Kościół w Chinach. Będzie on obchodzony na całym świecie 24 maja.
Z pielgrzymką w Rzymie przebywa grupa parafian z Surgutu nad Obem, 300-tysięcznego miasta w północno-zachodniej Syberii. Większość ludności przybyła tam ze wszystkich rejonów byłego Związku Radzieckiego po II wojnie światowej ze względu na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Tamtejsza parafia katolicka jest trzykrotnie większa od Polski, mówi jej proboszcz, ksiądz Jarosław Mitrzak.
W naszej parafii nie ma kościoła, dopiero ma powstać. Mamy nadzieję, że Pan jakoś pozwoli i też dobrzy ludzie pomogą, by powstał pierwszy kościół na tym wielkim terenie. Dla nas zobaczyć te przepiękne kościoły, zobaczyć wielkość, ale w takim dobrym zrozumieniu słowa, wielkość, bogactwo w sensie duchowym kościoła katolickiego jest bardzo ważne, bo my tam jesteśmy mniejszością religijną i czasem wręcz jesteśmy traktowani przez ludzi, którzy nie do końca rozumieją, czym jest kościół katolicki, wręcz jako sekta. Kiedy mieliśmy mszę świętą w katakumbach, to zrozumieliśmy, że naprawdę Kościół to nie polega na tym, że musi być budynek. Kościół to są wierzący ludzie, to jest Chrystus, który przychodzi nas w Eucharystii. Zachowanie wiary, gdzie ponad 70 lat Kościół był prześladowany, także prawosławny. Jednostki zachowały wiarę, to już niestety odchodzący starsi ludzie, którzy gdzieś zachowali przepisywane ręcznie modlitewniki, przekazali wiarę swoim dzieciom i wnukom, co było bardzo niebezpieczne, także tych ludzi, którzy rzeczywiście mają wiarę zachowaną jeszcze z czasów przedrewolucji, jest już niewielu. Są nowi ludzie, którzy napłynęli już po II wojnie światowej na tereny Syberii, gdzieś z kresów zachodniej Ukrainy, na przykład mam sporo parafian, którzy mają korzenie katolickie, ale byli pozbawieni opieki duszpasterskiej już od 20-30 lat, bo znaleźli się na miejscu, gdzie nigdy nie było kościoła katolickiego albo gdzie był zniszczony, nie ma księdza, więc praca jest rzeczywiście jakimś poszukiwaniem ludzi. To jest zwrócenie uwagi na jednego człowieka, który przyszedł, znalazł księdza i poprzez tego człowieka dochodzimy do innych, do jego rodziny, do jego znajomych, przyjaciół, którzy mają korzenie katolickie. Oczywiście też przychodzą ludzie, którzy są zupełnie niereligijni, nieochrzczeni, którzy są zainteresowani chrześcijaństwem, więc to też jest jakiś nowy narybek, to są nowi parafianie. Jednak w większości są to ludzie, którzy mają pochodzenie katolickie. Często są to ludzie, którzy są Polakami, są to Niemcy nadwołżańscy, którzy też zachowali wiarę katolicką, Litwini, Ormianie. Także praca jest od podstaw, to jest od jednego człowieka do drugiego, to jest praca z jedną rodziną, po to, by za ileś lat w jakimś miejscu pojawiła się ta mała wspólnota.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
O nowe nominacje kardynalskie dla Polski. 23 lipca 1951 roku zmarł książę kardynał Adam Sapieha. Jego odejście było ogromną stratą nie tylko dla metropolii krakowskiej, ale dla całego kościoła w Polsce. W czasie II wojny światowej stał się on bowiem symbolem oporu wobec Niemców, a po zakończeniu wojny oporu wobec komunizmu. Cieszył się ogromnym autorytetem u ludzi, ale także był szanowany przez swoich adwersarzy. Nic więc dziwnego, że pogrzeb tego wybitnego duchownego, który odbył się 28 lipca 1951 roku, przerodził się w masową manifestację w obronie Kościoła. We wspomnianym w jednym z wcześniejszych odcinków liście Piusa XII do polskich biskupów z 1 września 1951 roku także papież złożył publicznie bardzo serdeczny hołd osobie zmarłego kardynała Sapiechy. Jednak wraz ze śmiercią metropolity krakowskiego Polska znalazła się w sytuacji, w której nie miała kardynała. Nowy prymas Polski wciąż był tylko arcybiskupem. Ambasador Papé, doskonale znający stosunki watykańskie, po śmierci kardynała Sapiechy w swoich rozmowach z dostojnikami watykańskimi zawsze poruszał temat nominacji kardynalskich dla Polski. Podkreślał fakt, że w obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się polski kościół, dwaj kardynałowie stanowiliby dla niego istotne wsparcie i podkreślaliby szczególną więź z Rzymem, którą tak usilnie chcą przeciąć komuniści. Nagabywania dyplomaty polskiego w tej sprawie najczęściej kończyły się wznoszeniem rąk do nieba jego rozmówców, co miało znaczyć, że sprawa zależy wyłącznie od papieża. Odpowiedź na pytanie o przyczynę zwłoki w zwołaniu przez papieża nowego konsystorza ambasador Papé otrzymał dopiero podczas rozmowy z monsignorem Montinim 10 listopada 1951 roku. Tak relacjonował później tę wypowiedź. Monsignore spoważniał i w dłuższym wywodzie zaczął wykazywać, że Ojciec Święty znalazł się po ostatnim konsystorzu z 1946 roku w impasie. Powiedział sam w swojej ówczesnej przemowie, że nie zamierza podnieść ogólnej liczby kardynałów, która wynosiła 70, a obecnie nie może pomieścić słusznych może nawet pretensji tego świata katolickiego, który tak bardzo się rozrasta. Są pewne pozycje, których nikt nie może kwestionować. Paryż, Warszawa, Wenecja. Ale to przecież nie koniec. Te trudności sprawiają, że papież nie spieszy się z konsystorzem. 5 dni później Ambasador Papé spotkał się z Monsignore Tardinim i jego także zagadnął o konsystorz, mówiąc, że czytał o tym w prasie, że wkrótce ma do niego dojść. Tardini odparł krótko. Rzeczywiście, przeczytałem w prasie kanadyjskiej, że 10 grudnia ma się odbyć konsystorz dla mianowania nowych kardynałów. Ale to na razie jedyna wiadomość. Nic jej zresztą nie potwierdza. I nic nie zapowiada, aby Ojciec Święty miał taki zamiar. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia polska ambasada jako pierwsza została przyjęta przez papieża. Ponieważ nie czuć było atmosfery pośpiechu, więc ambasador Papé długo opowiadał Piusowi XII o sytuacji w Polsce. Swoją relację zakończył słowami. I właśnie dlatego uważam za swój obowiązek powiedzieć waszej świątobliwości, że ciągle dochodzą nas z kraju zapytania. Kiedy Ojciec Święty raczy nam dać naszych kardynałów? Dla nas to nie jest sprawa ambicji osobistych jednostek, ale jednomyślnego pragnienia narodu, by Związek Polski ze Stolicą Apostolską został na zewnątrz zaznaczony i potwierdzony. Prymas Wyszyński sam jest uosobieniem skromności, ale naród pragnie gorąco dla niego purpury. Pius XII poważnie potraktował słowa polskiego dyplomaty i osobiście raz jeszcze wyjaśnił mu to, co w listopadzie mówił Monsignore Montini. W kolegium kardynalskim było 21 wolnych miejsc, ale uzasadnione oczekiwania były znacznie większe i dlatego papież, nie chcąc urazić żadnego kraju ani osoby, wahał się przy wytypowaniu listy nowych książąt Kościoła. Papież przyznał, że oczekiwania Polaków, aby prymas otrzymał kapelusz kardynalski, są słuszne, ale dodał, że trzeba jeszcze nieco poczekać. Polski ambasador wysnuł z tej rozmowy wniosek, że nominacja kardynalska dla arcybiskupa Wyszyńskiego jest pewna. Nie wiadomo tylko, kiedy papież zdecyduje się na zwołanie konsystorza. Co więcej, zrozumiał z tego, że skoro Pius XII odsuwał w czasie zwołanie konsystorza, to znaczy, że był pewny swojego stanu zdrowia i nie czuł, że rychło ma następować wybór jego następcy. W raporcie, jaki ambasador Papé wysłał blisko rok później do Londynu, czyli 24 listopada 1952 roku, była mowa o tym, że w lecie pojawiły się pogłoski o pewnych symptomach pogorszenia stanu zdrowia papieża, co mogło się wiązać ze zwołaniem konsystorza. Jednak nie zaszły żadne fakty potwierdzające szybkie jego zwołanie. Nawet w Watykanie panował w tej kwestii duży sceptycyzm i pewne zniechęcenie. Polski dyplomata relacjonował też szeroko rozmowy, jakie na ten temat przeprowadził w sekretariacie stanu w listopadzie 1952 roku. Wysnuł z nich wniosek, że nie należy wykluczać, że na Boże Narodzenie papież ogłosi listę nowych kardynałów. Niczego pewnego jednak powiedzieć nie można, kończył Papé. Nieoczekiwanie 29 listopada 1952 roku polski dyplomata został wezwany do Watykanu, gdzie zostało mu zakomunikowane, że Ojciec Święty podniósł do godności kardynalskiej prymasa Polski, arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego, a wraz z nim 23 innych hierarchów. Natomiast monsignorzy Montini i Tardini otrzymali nominację na prosekretarze stanu. Znaczy to, komentował Papé, że mamy właściwie dwóch sekretarzy stanu bez godności kardynalskiej i że papież będzie jak dotychczas i nadal swoim własnym sekretarzem stanu. Dziękując monsignorowi Montini, wyraziłem radość z powodu nadania purpury księdzu prymasowi, po czym dodałem, że wielka będzie radość w Polsce, gdy kiedyś zostanie mianowany i drugi purpurat Polak. Za tydzień powiemy o konsystorzu, na którym zabrakło prymasa Wyszyńskiego.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.